powtarzam wam wielokrotnie i pewnie to jeszcze wiele razy zrobię. Ten werset, który dziś Bóg głęboko włożył w moje serce i on cały czas we mnie pracuje. 54 rozdział Izajasza, pierwsze 3 wersety. Biwatuj niepłodna, która nie rodziłaś, zawołaj radośnie, nie znająca bólów. Gdyż więcej dzieci ma samotna niż ta, która ma męża, mówi Pan. Powiększ swój namiot, rozciągnij zasłony swoich siedzib, nie wahaj się, wydłuż swe sznury i wbij mocno paliki, gdyż rozprzestrzenisz się na prawo i lewo, a twoje potomstwo posiądzie narody i zasiedli spustoszone miasta. W księdze Izajasza jest to pewien ciąg, kiedy się czyta księgę Izajasza, ja tu pewne wyrywki robię, ale kontekst jest taki, że to są słowa zaraz po 53 rozdziale, który mówi o męce Jezusa Chrystusa. I mówi też to o tym, że życie Chrystusa sprawi to, że Boży lud już więcej nie będzie niepłodny, ale życie będzie się mnożyć na potęgę, pęczkować i tak dalej, tak? I my pod wpływem tego słowa poszerzamy miejsce, to fizyczne poszerzyliśmy i będziemy to jeszcze robić. Dlaczego? Bo wiemy, że będą dzieci. Że Bóg daje dzieci, czyli nowonarodzonych ludzi, ale ta kwestia poszerzania palików, czy innymi słowy poszerzania Królestwa Bożego, bo o to tak naprawdę chodzi, tyczy się też tej pewnej mentalnościowej zmiany. Kiedy pomyślimy o tej niepłodnej, która mierzyła się przez całe swoje życie dotychczasowe do tego momentu z tym, że nie ma dzieci, to ona mogła przywyknąć do tego sposobu życia i tego funkcjonowania w samotności. Nagle Bóg zapowiada, oto ja wchodzę z tobą w przymierze na nowo, a jak Bóg wchodzi z kimś w przymierze, to naturą Bożą jest to, że Bóg przynosi życie i życie się zaczyna mnożyć. Więc nie ma opcji, żeby z Bogiem zostać bezpłodnym, niepłodnym, bezowocnym. To jest po prostu niemożliwe. Tak? Dlaczego? Jezus powiedział, ja przyszedłem po co? Aby dać życie. Nie tylko dać życie. On jeszcze coś dodał. Dać życie obfitości. Czy i w innym miejscu powiedział w Ewangelii Jana, ja przeznaczyłem was na to. Przeznaczyłem. To jest nasze przeznaczenie. Abyście szli i owoc przynosili. Tak? W obrazie krzewu winnego nie ma opcji. Taka opcja w ogóle nie wchodzi w grę, że Boży człowiek może być bezowocny. Bezpłodny. Niepłodny, tak? Nie ma takiej opcji, dlatego że w Chrystusie, kiedy trwamy w Nim, to Jego natura, która przynosi życie, przyniesie życie przez nas. Bo nie ma na nią mocnych, tak? Życie pokonało śmierć. Bezpłodność, bezowocność i tak dalej, i tak dalej. I kiedy myślimy o tym, że o tych słowach Jezusa przyszedłem i przeznaczyłem was na to, wybrałem was do tego, abyście szli i owoc przynosili. Kiedy nad tym się zastanowimy, co to znaczy, że my mamy owoc przynosić i pomyślimy o owocu, to zwróćcie uwagę na to, co wszyscy wiemy dobrze. Po co jest owoc i co jest w naturze owocu? Co jest w jego wnętrzu? Nasiona. Nasiona. Czyli owoc nie jest tylko do spożycia tej przyjemnej części, ale owoc ma w swej naturze to, że on pomnaża życie. On służy temu, żeby przynieść pomnożenie życia. Ciągłość życia, tak? Ktoś to zje, nasiona nie zje, tam to potem wydali, gdzieś to nasiono padnie i zaczyna rosnąć. I przychodzi życie. Naszym przeznaczeniem jest wzrost, ale czy wzrost bez końca? No niektórzy rosną. Nawet jak już, że tak powiem, urośli, to nadal niektórzy jeszcze rosną. Niestety już zazwyczaj nie wzdłuż, tylko co najwyżej wszerz. Ale prawdą jest to, że zobaczcie, naturą wzrostu nie jest wzrost bez końca. Tylko wzrost do dojrzałości, która potem czym się objawia? Przekazywaniem życia. Przekazywaniem życia. Pomyślmy na przykład o owocu Ducha Świętego. Miłość, pokój, radość i tak dalej. Czy to, że my mamy owocować, oznacza, że tylko to oznacza, że będziesz wzrastać w miłości, będziesz bardziej kochać, będziesz mieć więcej miłości, więcej radości, więcej pokoju? Nie. Znaczy tak, w pewnym sensie, pewnej mierze tak, ale to nie na tym się kończy. To jest tylko jakaś część tego, co przynosi ze sobą owoc. Bo gdybyś był sam, to co ci po tym więcej miłości? Że będziesz bardziej siebie kochać? Super, to też jest fajne, tak? Że będziesz się cieszył sam z sobą? Ktoś kiedyś powiedział, że radość dzielona z kimś się pomnaża. Że miłość domaga się, miłość w swej naturze domaga się mieć obiekt miłości. Dlatego też Biblia mówi, że miłość małżeńska owocuje jak? Owocem miłości są dzieci. Żeby komuś dać miłość, przekazać życie, tak? Pomnożyć się. Więc to jest Boża natura. I kiedy patrzymy na Boga jako takiego, że Bóg jest Ojcem, to jest Jego podstawowy tytuł, podstawowe określenie Boga. Bóg, Ojciec i Syn. To znaczy się, że jeśli Bóg jest Ojcem, to znaczy się, że On zradza życie, że On przynosi życie. W języku greckim ojciec to pater, nawet może znacie takie słowo, a rodzina to patria. Czyli to słowo rodzina pochodzi od ojca, bo ojciec jest założycielem rodziny. Więc w naturze Bożej jest to, że Bóg od początku zrodził Syna, na początku było Słowo, ale Bóg nie chciał modelu, który zna coraz bardziej ludzkość, 2+1. Dwoje rodziców plus jedno dziecko i nie więcej. Ojciec, tak, zrodził jednego syna, jednorodzonego, czyli jedynego w swoim rodzaju, nie ma drugiego takiego, ale ojciec z synem razem postanowili, że nie chcą być sami. Nie chcą być sami, stworzyli nas, tak? I od początku Bożym marzeniem dla ludzi, Bożym przykazaniem dla ludzi, co było? Bądźcie płodni i zapełnijcie ziemię. Bądźcie płodni, niech życie kwitnie, niech życie się rozwija, niech życie owocuje i jest w obfitości. Niech ziemia będzie zapełniona życiem, niech tętni życiem, tak? To był od początku Boży plan, natomiast diabeł co przyszedł zrobić? Od początku zepsuć ten plan i sprowadzić śmierć, żeby Boże dzieło się nie zrealizowało, tak? Bóg oczywiście tego nie zatrzyma, bo Boży wzrost jest nie do zatrzymania. Nic nie powstrzyma Bożego wzrostu. Chociaż diabeł będzie próbować i próbuje i będzie to robić do samego końca swego istnienia, tak? Żeby zatrzymać rozwój, chociaż trochę. Żeby brat zabił brata. Żeby pomiędzy Ewą i Adamem już nie było tak dobrze, jak było. Żeby śmierć w ich relacjach zaczęła nieść zniszczenie. I w życie potem wszystkich ich dzieci i nas. I w Bożej naturze jest właśnie to, że życie zwycięża śmierć. I że tak naprawdę Boga nie da się powstrzymać. Że jeśli jesteś w Chrystusie, to i ciebie się nie da powstrzymać. I tego, co z tego życia chrystusowego w nas się w nas objawia. I po 54 rozdziale Izajasza jest 55 rozdział, z którego wielu z nas zna te słowa, bo są one znane, akurat jedne z bardziej znanych z księgi Izajasza, to jest od wersetu 8. Bo moje myśli to nie myśli wasze, a wasze drogi to nie drogi moje, oświadcza Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i moje myśli niż myśli wasze. Gdyż jak deszcz i śnieg spadają z nieba i już tam nie wracają, ale nawadniają ziemię, czynią ją urodzajną i kwitnącą, dającą siewcy ziarno, a jedzącemu chleb. Tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wraca do mnie próżno, lecz wykonuje to, czego pragnę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Bo z radością wyjdziecie i w pokoju będziecie prowadzeni, góry i pagórki wybuchną przed wami radością, a wszystkie polne drzewa będą klaskać w dłonie. Zamiast głogu wyrośnie cyprys, a zamiast pokrzywy mirt. Stanie się to na chwałę Pana, na znak wieczny i nieusuwalny. Więc ten fragment mówi o naturze Słowa Bożego. I czytamy tu o tym, że Słowem Pana jest tak, że kiedy Bóg posyła swoje Słowo, to ono nie wraca. Ale robi swoją robotę, aż ją zrobi. I co robi? Nawadnia ziemię, czyni ją urodzajną i kwitnącą. Jeśli to przełożymy do naszego życia, że kiedy wprowadzamy Słowo Boże do naszego serca, kiedy pada to Słowo na podatny w nas grunt, to co się dzieje? Nasze życie staje się urodzajne. Już nie może być bezowocne. Do niczego. Kiepskie, słabe. Ale urodzajne. Kwitnące. Zaczyna tętnić życie, tak? Oto Słowo Boże przemienia nasze wnętrze i sprawia, że w naszym wnętrzu rodzi się urodzaj. Tworzą się zdolności, przestrzeń czy środowisko urodzajne, które stanowi przestrzeń do tego, żeby owoce i urodzaj wszelki się objawił. I dają siewcy ziarno, a jedzącemu chleb. Czyli ten urodzaj prowadzi do czego? Daje nam pokarm, tak jak owoc służy jedzeniu i to jest bardzo przyjemna rzecz, ale to jest tylko ta jedna część. Jest też tu powiedziane o drugiej. A siewcy daje ziarno, aby móc siać i pomnażać, żeby nastąpiło pomnożenie wszelkiego życia, od rośliny po życie ludzkie. Tak więc Bóg zawsze daje więcej, niż potrzebujemy. Tak, to jest ta Boża natura, żeby się nie skończyło tylko na nas, ale żebyśmy mogli pomnażać życie i przynosić życie. Bo tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust, nie wraca do mnie próżno, lecz wykonuje to, czego pragnę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Nic nie zatrzyma Słowa Bożego, żeby zrealizowało swoje plany. Żeby wypełniła się Boża wola, tak? Nic. Dlatego żaden trud w Panu, napisze apostoł Paweł, nie jest daremny. Nie jest daremny żaden trud w Panu. I potem 12-13 werset są niesamowite, bo mówią o czymś ponadnaturalnym. Bo z radością wyjdziecie i w pokoju będziecie prowadzeni, gdy góry i pagórki wybuchną przed wami radością, wszystko będzie tętnić życiem na potęgę, dzisiaj wręcz dla nas niewyobrażalną. Bo nawet wszystkie polne drzewa będą klaskać w dłonie. Jak w bajce. Ale życie z Bogiem jest lepsze niż bajka. Zamiast głogu wyrośnie cyprys, a zamiast pokrzywy mirt stanie się to na chwałę Pana, na znak wieczny i nieusuwalny. Tak? Czyli to, co Bóg czyni, to życie, które Bóg przynosi przez nas, które chce się objawić w nas, co sprawia, że zamiast głogu wyrośnie cyprys, a zamiast pokrzywy mirt. Co to znaczy? Jeśli głóg, kojarzycie, co to jest głóg. Bardzo taki krzak kolczasty, ale ma bardzo fajne owoce, bardzo zdrowe i tak dalej. Głóg. Ale to jest krzak. I Bóg mówi, że tam, gdzie rośnie krzak, wyrośnie cyprys. Wiecie, co to jest cyprys, bo u nas cyprysy można spotkać, chociaż klimat nie do końca im sprzyja, ale u nas cyprysy rosną. To są piękne, ozdobne drzewa. Czyli w miejsce krzaku wyrośnie wielkie drzewo. Cyprysy do 35 metrów osiągają, czyli są z reguły wyższe niż nasze sosny, gdzieś tak prawie jak nasze świerki, bo nasze świerki i nawet ponad 40 metrów zdarzają się urosnąć. Czyli są okazałymi drzewami. Tak? Krzak zamieni się w okazałe drzewo, a pokrzywa, też wspaniałe zioło, chociaż też często kojarzone za chwast, za taki, gdzie rosną pokrzywy? Tam, gdzie jest nieporządek. Gdzie nie ma często człowieka, który by o to zadbał, tak? Wyrośnie mirt. Czyli w miejsce chwastu wyrośnie wspaniały krzew. Bo mirt jest pięknym krzewem, który osiąga do 5 metrów wysokości. I ludzie, jest symbolem młodości, wieczności. Z niego ludzie robią perfumy i wiele innych wspaniałych rzeczy. Więc Bóg mówi, że tam, gdzie działa Jego życie, cokolwiek masz w sobie, to będzie ponadnaturalnie powiększone i zamieni się w coś znacznie lepszego, niż do tej pory było. To jest ponadnaturalne. Ponadnaturalne, tak? To jest Boża obietnica, która, jestem przekonany, że wypełni się też dosłownie. Nie tylko symbolicznie, obrazowo i tak dalej, ale też bardzo dosłownie. Wszystko będzie pełniejsze życia. Ludzie, którzy byli w niebie, mówią, że tam nawet drzewa i trawa śpiewa. Więc dlaczego nie może klaskać? Drzewa nie mogą klaskać. Bo wszystko jest wiele bardziej pełne życia w niebie niż tu na ziemi, gdzie śmierć robi swoje. Więc kiedy Boże Słowo w nas jest, kiedy Boże Słowo w nas działa, to nie ma opcji, żeby nasz rozwój został zatrzymany. Nie ma takiej opcji. Tak? Oczywiście czasami może być tak, że na jakiś czas, czy w życiu naszym, to może się zatrzymać. Ale natury Bożej nic nie zatrzyma. Więc jeśli jesteśmy w Chrystusie i trwamy w wierze, to nawet jeśli doświadczamy czegoś przeciwnego, to nic tego nie zatrzyma. Kiedy patrzymy na pierwszych Bożych ludzi, na patriarchów, Abrahama, Izaaka i Jakuba, to widzimy to. Wychodzi Bóg do Abrahama, mówi: popatrz sobie na te gwiazdy, popatrz sobie na piasek na brzegu morza. Tyle będzie twojego potomstwa. On nawet o jednego dziecka nie był w stanie zrobić. Przez ponad 20 lat. Ale jakby ta cała rodzina miała problem z bezpłodnością. Bo Izaak musiał się modlić 20 lat, żeby urodziły mu się dzieci. Zamiast co rok to prorok, płodność niesamowita, to okazuje się, że jest problem, że chociaż jedno dziecko się urodziło. U Izaaka już było lepiej, bo się urodziło od razu dwójka. Jakub miał 12 synów i córkę. Fajnie, widać, że następuje już powoli wzrost. Ale Rachela, jedna z jego dwóch żon, była też niepłodna przez wiele, wiele lat. Oni wszyscy mierzyli się 3 pokolenia z bezpłodnością i można powiedzieć, że gdzie, Boże, jest Twoja obietnica? Bo ja jej nie widzę. I ja też w tej chwili mówię o zwycięstwie życia i rozwoju, ale my możemy spojrzeć na swoje życie i powiedzieć: ale ja tego nie widzę. Nie widzę w życiu tego w moim życiu, nie widzę tego w życiu Kościoła i tak dalej, i tak dalej. Ale wiara jest tą naturą, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Tak? Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. My chodzimy niekoniecznie w oglądaniu, ale w wierze powinniśmy chodzić. Dlatego Bożego wzrostu nic nie jest w stanie zatrzymać. I w naszym życiu nic nie jest w stanie powstrzymać Bożego wzrostu, kiedy Słowo Boże, pozwalamy Słowu Bożemu w nas pracować. Ono nas doprowadzi do zwycięstwa życia i tego, że jest w nas to pragnienie, żeby życie się pomnożyło, tak? Żeby bezowocność zamieniła się w owocność, bezpłodność w płodność wszelkiego rodzaju. I w Chrystusie jest taka siła życia, że nawet w miejscach najbardziej bezowocnych życie zaczyna triumfować. Kiedy Jezus pewnego razu, to było na początku Jego działalności, Piotr, Ewangelia Łukasza, 5 rozdział o tym mówi, Piotr całą noc łowił ryby i nic nie złowił. Nic. I kiedy wtedy ta scena jest, że wychodzi nad brzeg i tak dalej, a Jezus mu mówi: wypłyń na wodę znowu, na to morze i zarzuć sieci. To było po ludzku niemożliwe. Doświadczenie tego rybaka mówiło, że to nie była noc na połów. Inaczej mówiąc, ryby nie biorą. To nie ma sensu. Często to jest nasze doświadczenie. że my się utyraliśmy, głosiliśmy Ewangelię, staraliśmy się, żeby do ludzi ona dotarła i z tego nic nie wyszło. Wróciliśmy tylko umęczeni, a ile ludzi przyprowadzili do Chrystusa? A nikogo. Zero. I to nas często deprymuje, tak? Ale co robi Chrystus? Piotr uwierzył na słowo Jezusa i był w ogromnym szoku. Bo takiego połowu on by, myślę, że w najśmielszych swoich marzeniach się nie spodziewał, że może przyjść taki połów, tak? Oto, jaką Jezus czyni różnicę. Kiedy jego słowo padło na podatny grunt w sercu Piotra i on powiedział, dobra, to nie ma sensu, ale na twoje słowo zrobię to dla ciebie, Jezu. Ja nie myślę, że on wierzył w ten połów. On nie wierzył w ten połów, myślę. Ale zrobił coś, uchwycił się tego słowa, powiedział, na twoje słowo zrobię to, chociaż naprawdę był utyrany, zmęczony i mogło mu się po stokroć nie chcieć znowu wypływać. Zrobił to i Bóg go zaskoczył. Tak? Oto uczynię z was rybaków ludzi. Uczynię was rybakami ludzi. Więc natura Boża ma w sobie to, że życie zawsze zwycięża i nawet w najbardziej niesprzyjających okolicznościach, tam, gdzie ludzie na przykład nie powinni się w ogóle nawracać. Tak po ludzku się czasami może wydawać. Bo jest tak niesprzyjające środowisko dla wiary, dla chrześcijan i tak dalej. Gdzie dzisiaj chrześcijaństwo się najbardziej rozwija? Tam, gdzie jest najbardziej prześladowane. Gdzie nie brakuje sił, które próbuje je tępić i zabijać, mordować chrześcijan, tak? Czy to powstrzymuje ludzi przed tym, żeby uwierzyli w Chrystusa? Okazuje się, że nie. Że tam nawracają się potężne liczby ludzi. Diabeł ścieka się, próbuje zatrzymać się. Ostatnio Open Doors, czyli taka organizacja, która jakby bada kwestie prześladowanych chrześcijan, podała liczbę, że dzisiaj na świecie jest prześladowane 380 milionów chrześcijan. To tylko my mamy tak dobrze. Chociaż nie wiemy, czy tak zawsze będzie, tak? Ale na świecie nie jest tak super. Że jak wierzysz w Boga, jesteś dobrym człowiekiem, to wszyscy cię będą kochać. Nie, znienawidzą cię z tego powodu, że wyznajesz tego Jezusa w wielu miejscach. Ale zobaczcie, Psalm 84 na przykład mówi, że człowiek, który ufa Bogu, kiedy wchodzi w pustą dolinę, w dolinę płaczu, dolinę Baka, to jest dolina bez życia, dolina pustynna, sucha, wyschła i dlatego też inaczej jest nazywana doliną płaczu, bo tam jest po prostu załamać się można. Jak widzisz tą śmierć, która tej dolinie triumfuje i ogarnęła wszystko. Ale kiedy Boży człowiek, kiedy Psalm 84 mówi, że ten, kto idzie z ufnością w swoim sercu w Boga, przemienia tą dolinę w źródła. A wczesny deszcz błogosławieństwem ją okrywa. Czyli w miejscu śmierci, w miejscu, gdzie nie powinno być życia, bo nie ma warunków do rozwoju życia, kiedy przychodzi Boży człowiek, który w sobie ma co? Źródła wody żywej, które wypływają z naszego wnętrza, nie ma opcji, żeby ta dolina pozostała doliną śmierci. Ale przemieniła się w dolinę tętniącą życiem. Psalm 126 w trochę innym obrazie, ale podobną myśl przekazuje. Kiedy tam jest powiedziane, że ci, którzy sieją we łzach na pustyni Negeb, na pustyni, gdzie... No kto sieje na pustyni? Żaden rolnik nie pójdzie siać na pustyni. Tam jest tak sucho, że ci rolnicy muszą podlewać to ziarno swoimi łzami, bo nie ma innego źródła wody. Bo skąd weźmiesz tej wody? Ale tam psalm mówi tak. Ci, którzy sieją w łzach, z radością będą nieść snopy swoje. Niemożliwe stanie się możliwe. Dlaczego? Że ponadnaturalny Boży wzrost przyjdzie. Dlatego też u Ezechiela 37 obrazie w tej dolinie wysłych kości, gdzie też jest ten sam obraz, tylko jakby trochę inaczej przedstawiony, że to dolina pełna wysłych kości. One są już wysłe. Tam o życiu już dawno wszystko i wszyscy zapomnieli. A Pan mówi do proroka, ale ty prorokuj nad tymi kośćmi. I co się dzieje? Oto wyschłe kości zaczynają żyć. Zbierać się w ciało, powstaje wielka armia, tak? Niemożliwe staje się możliwe, oto życie zwyciężyło śmierć i to w miejscu, które można powiedzieć, nie, tu nie ma żadnych perspektyw, czarno to widzę, że coś się w ogóle może zmienić. Nie z tymi ludźmi. Ale taka jest siła Bożego życia, tak? Jej nic nie jest w stanie pokonać, bo ono pokonało śmierć. Życie. Życie, które jest w Bogu. I na przykład list do Galacjan. Wyświetl to, Adam, niech to wszyscy czytają. 9 werset. 6 rozdział, 9 werset. Bądźmy niestrudzeni w szlachetnym postępowaniu. Jeśli w nim wytrwamy, czeka nas czas... Czego?
Wielkich żniw.
Nie nieurodzaju. Nie klęski. Jeśli już, to klęski urodzaju. Klęski urodzaju. A nie niepowodzenia, tak? Czeka nas czas wielkich żniw. Wielkich. Wielkich żniw. Czas wielkich żniw. Doświadczeniem Kościoła często jest to, że pomimo naszych starań my tego w ogóle nie widzimy. Więc kiedy mówię do was, cytując te słowa z Izajasza 54, wesel się niepłodna, bo my chcemy się przygotować na dzieci, które przyjdą. Na dzieci, które Bóg zrodzi. Ale co ty mówisz? Może za kolejne 20 lat przybędzie kolejne 10-20 osób. Nie musimy się do niczego przygotowywać. Całe nasze doświadczenie dotychczasowe nam mówi, że jest jak jest. Że jesteśmy promilem w społeczeństwie. Że tak, może ktoś się nawróci. Ktoś inny umrze albo odejdzie. Jakoś tak będziemy mniej więcej tej samej liczbie. Czy to nie takie jest nasze doświadczenie? Bardzo często. Bardzo często. Jakże nasze życie potrafi dzisiaj przypominać życie Abrahama. Bóg mu daje taką wielką wizję. I gdzie to jest? Lata mijają w życiu Abrahama. W naszym życiu lata mijają. I gdzie to jest? Kiedy nawróciłem się 30 parę lat temu, to Bóg dał mi wizję. Ja w swoim życiu miałem niewiele wizji. Może kilka. Ale taką wyraźną tylko jedną. Na początku, kiedy byłem bardzo młodym wierzącym, 19 lat miałem, Bóg pokazał mi mapę Polski, która jest cała ciemna i było pojedyncze gdzieniegdzie takie kropeczki światła. I Bóg zaczął pokazywać mi, jak ta Polska staje się świetlista, bo zapalają się takich kropeczek, robi się coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. Ja zrozumiałem, że tu jest mowa o przebudzeniu. Tymczasem mija ponad 30 lat. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Moje oczy tego nie widzą. Ale Bogu wierzę. Że kiedy przychodziły momenty, że ja się zastanawiałem, to gdzie to jest, to Bóg pokazywał mi tak jak Abrahamowi, widzisz te gwiazdy na niebie? W to wierz. W to wierz. To, co ja mówię, a nie to, co ty widzisz, tak? Żeby w to wierzyć, tego się trzymać. Tego się trzymać. Zobaczcie, dzisiaj w świecie ludzie nie chcą mieć dzieci. Ten świat w wielu kulturach, w wielu narodach, niezależnie od jak nawet cywilizacji, umiera. Dlaczego? Bo ten styl życia, który jest skupiony na sobie, nie chce mieć dzieci. I tu już nawet teraz mówi się nie o zjawisku dwoje rodziców plus jedno dziecko. Jak ja czytam, czy słyszę, że na przykład młode Koreanki, młode Japonki w ogóle nie chcą mieć dzieci. Ani jednego. Jak słyszę o tym, jestem w szoku, że powstają nowe słowa. Że dzisiaj ludzie co chcą mieć, młodzi? Psiecko. Albo psynka. Od dziecka i synka, tak? Że w takiej Korei, słuchajcie, ja byłem w szoku. Więcej sprzedaje się wózków dla psów niż dla małych dzieci. Bo fajnie jest mieć pieska niż dziecko. Bo dziecko uderza w twój wygodny styl życia. Rozbija go i nie możesz się realizować. Dzieci są darem Pana, ale nie wszyscy tego daru chcą. I skoro w świecie widzimy takie zjawiska, i się zastanawiam nad tym, czy my jako Kościół jesteśmy od tego wolni? Czy do nas ten styl życia światowy w ogóle nie przenika? Bo może my też wcale nie chcemy mieć dzieci. Ja nie mówię o fizycznych dzieciach, teraz mi chodzi w kontekście duchowym. Duchowe dzieci. Czy na pewno chciałbyś być ojcem i matką duchową? Czy duchową matką? I nie mieć jedno dziecko, ale mieć wiele, wiele dzieci. Bo to by oznaczało, że całe życie się zmienia. Większość z nas ma dzieci. Ci, którzy jeszcze dzieci nie mają, to zazwyczaj mają rodzeństwo i nie zawsze to jest takie łatwe. Całe życie się zmienia, kiedy się pojawia zaledwie jedno dziecko, a co dopiero, kiedy dzieci jest więcej, tak? Wszystko trzeba wręcz temu podporządkować. I to bije po kieszeni, bije po tym, że nie możesz już robić to, na co miałeś ochotę do tej pory, realizować być może swoich hobby i marzeń, bo są dzieci, nie ma na to czasu często, tak? Czytałem historię pewnego pastora, on opowiadał pewne przeżycia ze swojego kościoła i mówi tak, że oni w pewnym momencie w ich zborze, który miał kilkaset osób, zaczęło się bardzo dużo ludzi nawracać. Około 100 osób rocznie. Na początku się cieszyli bardzo. Ale w drugim, trzecim roku już nie za bardzo. Nagle się okazało, że są tym zmęczeni. Wcale, jakby chcieli powiedzieć, dosyć. Za dużo ludzi zaczyna przychodzić. To dla nas, to rozbija nam nasze życie, jest nam ciężko, bo musimy ciągle ciężej pracować. Co by było, gdyby tutaj, wśród nas, przyszły dzieci duchowe? Załóżmy kilkadziesiąt osób albo 100. I by się okazało, że każdy z nas musi być zaprzęgnięty do roboty, bo jest tylu ludzi, że każdy musi się zająć. I nagle całe twoje życie się zmienia. Okazuje się, że nie masz czasu na swoje przyjemności, bo trzeba jeszcze z tą osobą porozmawiać, a ta się do ciebie dobija. Już masz dosyć, jak widzisz tylko to, że ona do ciebie znowu dzwoni. Dlatego to słowo też mówi o pewnej przemianie mentalności. Bo być może jest tak, że ten światowy model poniekąd już przeniknął też nas. I my wcale nie jesteśmy gotowi na dzieci. Ba, może nawet wcale ich nie pragniemy. No może jedno, dwoje, ale za dużo nie, bo mi się za bardzo życie poprzestawia. Więc lepiej niech zostanie tak, jak jest. Kiedy jesteśmy w tym starym kościółku, tak? W sensie, że są wszyscy starzy znajomi i jest nam dobrze, niech tak już zostanie. Czy tak? Nie. I kto to powiedział? Liczna. Liczni są liczni i Bóg chce, żebyśmy my też byli liczni. A niech oni będą dla nas znakiem tego, co Bóg zamierza zrobić pośród nas też, tak? Żeby nas nie było mało, ale żebyśmy byli liczni wszyscy. Nasza rzeczywistość jest taka, że my tego nie widzimy. Ale chcę wam coś przeczytać. Znowu idąc do księgi Izajasza. Nie korci, żeby w pewien sposób, może nie całą księgę Izajasza, ale kilkanaście rozdziałów z wami wręcz werset po wersecie przejść, bo tam jest taka głębia proroczych słów, że szok. Ale przeczytam wam dzisiaj kilka wersetów. Ciąg tego, 54 rozdział, tak, mówi: wesel się nie płodna. Weseł się, bo będziesz mieć więcej dzieci. Koniec tej księgi, 66 rozdział, 7 i 9, od 7 do 9 wersetu. Bóg mówi tak. O Syjonie, duchowej Jerozolimie, zanim poczuła ból, urodziła, zanim przeszył ją skurcz, wydała na świat mężczyznę. Kto słyszał o czymś takim? Kto coś takiego widział? Czy kraj można urodzić w ciągu jednego dnia? Czy naród może powstać w czasie jednego porodu? A tak właśnie Syjon urodził swoich synów. Czy ja rozwieram łono i hamuję poród, pyta Pan, skoro ja go sprawiam, dlaczego mam go wstrzymywać, mówi Twój Bóg. I to są wręcz fantastyczne słowa. Bo każdy z nas powie, czy to jest możliwe, na to pytanie, które tutaj pada, czy w ciągu jednego dnia może urodzić się naród? Ja powiem od razu nie. I myślę, że wy też. Tak po ludzku. No nie, to tak się nie da. Ale Bóg mówi o pewnym przyspieszeniu. Tak jak w 55 rozdziale, że pokrzywy zamienią się w mirty, a głogi w cyprysy. Mówi o pewnym ponadnaturalnym działaniu i przyspieszeniu rzeczy i zmiany wręcz natury rzeczy. Tak? Bo nie, że ten głóg urośnie 3 razy większy, ale ten głóg zmieni się w zupełnie coś innego, w cyprys i podobnie z pokrzywą. Tak? To jest ponadnaturalne Boże działanie, że Bóg jest w stanie to zrobić. I może jeszcze cofniemy się do 60 rozdziału Izajasza, 22 werset, gdzie jest powiedziane o Bożych ludziach. Najmniejszy będzie wówczas liczył 1000, a najmłodszy będzie licznym narodem. Ja, Pan, we właściwym czasie przyspieszę bieg wydarzeń. Przyspieszę bieg wydarzeń. Najmniejszy będzie liczył 1000, a najmłodszy będzie licznym narodem. Znowu licznym. Nam się tu pojawiają. Liczni ci. Ale zobaczcie, co Bóg robi. My tego dzisiaj nie widzimy. To jest dla nas trochę jakby jakieś bajsce, jakieś fantastyce opowiadać, bo nasza rzeczywistość jest zupełnie inna. Ale czy my wierzymy Bożemu Słowu? Coś jeszcze wam przeczytam. Lata całe temu Bóg włożył w moje serce marzenie. Większość moich marzeń to są marzenia, które włożył mi Bóg. W Psalmie 144, od 12 do 15 wersetu, kiedyś czytałem ten fragment, jakby on do mnie docierał, a Bóg nagle otworzył go przede mną. Czytamy tak. Wówczas nasi synowie będą jak rośliny, bujnie wyrosłe swojej młodości, a nasze córki jak narożne kolumny, rzeźbione niczym ozdoby pałacu. Nasze spichlerze będą pełne plonów wszelkiego rodzaju. Nasze owce będą rodzić 1000, dziesiątki tysięcy na naszych łąkach. Nasze bydło będzie wciąż płodne, wolne od chorób i strat i spokojne na naszych pastwiskach. O jak szczęśliwy jest lud, któremu tak się powodzi. O jak szczęśliwy jest lud, którego Bogiem jest Pan. I ten psalm rysuje taki obraz niesamowitego rozwoju. Owce w 1000? W dziesiątki tysięcy? To jest tak spotęgowany rozwój i pomnożenie, że się w głowie nie mieści. Ale wiecie co? Od początku gdzieś to było włożone w serce Bożego ludu. Kiedy Abraham wysłał swojego sługę, żeby poszukał żony dla Izaaka i ten sługa znalazł Rebekę, i ta Rebeka zgodziła się zostać żoną Izaaka, wypowiedziano nad nią błogosławieństwo. A brzmiało ono tak. Roznóż się w nieskończone tysiące. Roznóż się w nieskończone tysiące. Bo on ma być jak gwiazd na niebie, tak żeby nikt nie był w stanie policzyć, tak? I teraz tu jest obraz takiego, że stada się mnożą i tak dalej. Czy tu chodzi o owce? Czy tu chodzi o takie owce? Czy chodzi o coś innego? Tak, można powiedzieć, że chodzi o te fizyczne owce też, ale kiedy rozumiemy Biblię, to rozumiemy to, kiedy apostoł Paweł na przykład powiedział, nie zawiążesz pyska młócącemu wołu. To o kim mówi Paweł? O wołach? Nie, o ludziach, którzy głoszą Słowo Boże, o kaznodziejach, tak? Czyli Biblia patrzy głębiej, więc dotarło do mnie to, że tu nie jest mowa o owcach, tych zwierzętach, ale o nas, o Bożych owcach, o Bożych stadach, że to jest błogosławieństwo wypowiedziane, że nasi synowie będą jak takie wyrośnięte, bujne rośliny, jak takie dęby, a córki będą takie piękne, jak kolumny narożne, rzeźbione niczym ozdoby pałacu. Ale tu jest też mowa o pewnej wielkości, tak? Nasze spichlerze będą pełne wszelkiego owocu, wszelkiego rodzaju, ale nasze stada będą rodzić tysiące. Tysiące i dziesiątki tysięcy. Dziesiątki tysięcy. Fantastyka. Dzisiaj mówię o fantastycznych rzeczach, które są tak odrealnione od naszego życia, że to po prostu można aż ciężko w to uwierzyć. A ja chcę, żebyście w to wierzyli, bo Boże Słowo to mówi. Boże Słowo to mówi, tak? Psalm 107 mówi, że Bóg rozmnoży rodziny jak trzody. I Księga Ezechiela, 36 rozdział, 37-38 werset. Czytamy tutaj tak. Tak mówi Wszechmocny Pan. Również oto dam się uprosić domowi Izraela, jeszcze to im uczynię. Pomnożę im ludzi jak owiec. Będzie ich tyle, co owiec poświęcanych mi w Jerozolimie, gdy nadchodzą jej święta. Tysiące i dziesiątki tysięcy. Zrujnowane miasta będą pełne ludzi niczym owczych stad i przekonają się, że ja jestem Pan. Ten 26 rozdział mówi o ludziach nowego serca, ludziach nowego przymierza, czyli tak naprawdę też o nas, nie tylko o Izraelu. I mówi tu tak, dam się uprosić i to im uczynię. Pomnożę im ludzi jak owiec. Boży ludzie przez wieki całe modlili się o przebudzenia i tak dalej również w Polsce, która to Polska jeszcze nie doświadczyła żadnego wielkiego duchowego poruszenia. Ale przychodzi na to czas, tak? Przychodzi na to czas. Dam się uprosić. I Bóg dał mi marzenie. Kiedy ten psalm 144 zapadł mi w serce i to słowo zaczęło pracować we mnie, ja zacząłem modlić się o tysiące. O tysiące. Chociaż wtedy nie byłem świadomy, co to w ogóle znaczy, ale gdzieś to marzenie zapadło i zostało. I kiedy Bóg dał mi tą wizję, znaczy najpierw dał mi tą wizję, tak, że widziałem, że ta Polska się zapala, że tych ludzi, którzy się rodzą na nowo, są setki tysięcy. A może i miliony. Miliony. Dlaczego nie? Nasz Bóg jest zbyt mały, żeby takich Polaków i Ukraińców nie przyprowadzić do pokuty przed swój tron? No właśnie, nie jest zbyt mały. Chwałą króla, mówią przy powieści Salomona, jest lud, i znowu powiem to słowo, liczny. Lud liczny. Nie, że jest mało, że tylko nieliczni zostaną zbawieni, a całe piekło będzie zapełnione miliardami ludzi. Biblia nam mówi, inny obraz przedstawia, tak? Że tłumu przed tronem nikt nie jest w stanie policzyć. Bob Jones, już nieżyjący taki prorok Pana, miał wizję, który Bóg mu pokazał, że w latach po 2000 latach, czyli tych, których my żyjemy, nawróci się miliard młodych ludzi. Miliard młodych ludzi. Miliard. Młodych ludzi. Tylko młodych ludzi. Samych, jeśli chodzi o młodych, tak? Że będzie to miliard. My się starzejemy jako społeczeństwo, coraz mniej młodych, więc ci młodzi są w tych innych częściach świata. Czy znajdzie się ktoś, kto pójdzie im głosić Ewangelię, tak? Są ludzie, którzy ryzykują swoim życiem i wiedzą, że idą na śmierć, tylko po to, żeby nieść Ewangelię w tych niebezpiecznych krajach. I zaraz po tym właśnie tych dwóch wersetach pojawia się ten 37 rozdział, ta Dolina Wyschniętych Kości. To, co Bóg mówi, czy to, co Bóg chce zrobić przez Ezechiela. Bóg mówi do niego, że kiedy ty widzisz tą wyschniętą dolinę, tak, dam się uprosić, a potem Bóg przedstawia tą wizję. Widzisz w tej chwili Izrael? Co widzisz? Widzisz Dolinę Wyschniętych Kości. Widzisz martwy Izrael. Martwy. Ale Bóg mówi, ty prorokuj do ducha, wołaj do Ducha Bożego, aby tchnął po tych kościach. I co się staje? Oto zaczyna się coś dziać. Oto życie przychodzi do tych martwych kości. I to jest pewien obraz też tego, kim jesteśmy w Chrystusie i tego, co jest naszym jako Kościoła zadaniem. Modlić się o to, żeby te rzeczy się wypełniły. Żeby te rzeczy się stały. Kiedy pewien prorok mi powiedział, nie pozwól, żeby ktokolwiek ci zabrał ten obraz nowonarodzających się ludzi. Mijają lata, ja wciąż tego nie widzę i nie wiem, czy zobaczę za swojego życia. Tak jak Ezechiel nic z tego nie zobaczył za swojego życia, ale uruchomił pewien proces w duchu wtedy, kiedy był posłuszny Bogu i dzisiaj, kiedy jest w niebie, zobaczył i jeszcze zobaczy, jak wypełnia się to słowo. Zobaczy tą wielką armię. Więc jestem świadomy, że czasami tak jak Abraham, czy Izak, czy Jakub nic nie zobaczyli z tej wielkiej obietnicy ze swojego życia, to Bóg jest wierny swojemu słowu, uruchomił pewien proces i dzisiaj oni w niebie widzą te miliardy wierzących ludzi, bo wszyscy jesteśmy dziećmi Abrahama, ojca wiary. Tak? Więc skoro jemu Bóg powiedział, że takie będzie twoje potomstwo, a my jesteśmy częścią tego potomstwa, to znaczy się, że my też tej obietnicy jesteśmy przeznaczeni do tego, żeby się w taki sposób mnożyć. Nawet jeśli tego nie widzimy. Ale ja sobie nie pozwoliłem wydrzeć tego obrazu i wierzę w to. Nawet jeśli bym miał tego ze swojego życia nie zobaczyć, ale chcę temu życie oddać. Żeby chociaż w niebie, ale to zobaczyć. Temu poświęcić się, żeby to się wydarzyło. Chociaż tak naprawdę jestem przekonany, że ja się dożyję tego. Na dzisiaj ja nie mówię nawet o tysiącach, w sensie, że co by było, gdyby do nas się nawrócił w Starogardzie 1000 ludzi? Przecież to nas by pewnie przerosło, tak? Ale dlatego właśnie potrzebujemy się przygotowywać do wzrostu. I jeśli rzeczywiście uchwyciliśmy się Słowa Bożego i wierzymy w to Słowo, to nie będziemy bezczynni, a tam może to za naszego życia w ogóle nie przyjdzie, niech inni się martwią. Ale będziemy działać na rzecz tego, podporządkowywać się temu, bo wierzymy Bożemu Słowu i dlatego przygotowujemy się na ten wzrost, że może najpierw to będzie mały strumyk. Jedna, dwie, trzy osoby. Ale jeśli jesteś w Chrystusie Jezusie i zbliżasz się do Boga, to Bóg nie pozostawi ciebie w takim stanie, w którym ty nie chcesz być, w którym chcesz być sam, tak? Bo w Chrystusie Kościół jest oblubienicą i w tym związku z Chrystusem, w przymierzu małżeńskim z Chrystusem, skoro Bóg powołał małżeństwo do tego, żeby ono było płodne, to Chrystusa nie. Tak może trochę obrazowo powiem, i w przypadku faceta to dziwne, dziwnie to brzmi, że Chrystus chce mieć z nami dzieci. Duchowe dzieci, tak? Że Chrystus chce w nas zasiewać swoje słowo, które co robi? Dalej przekazuje życie. Że to się na nas nie kończy, ale życie jest przekazywane dalej poprzez nas. Więc być może dzisiaj jest to prawdą, że nie widzisz duchowych dzieci. Ale jeśli jesteś blisko serca Ojca, to ono w tobie rodzi też serce ojca i matki. Bo cała pełnia macierzyństwa jest w sercu ojca w niebie. Bo on nie jest mężczyzną, ale jest Bogiem, jest duchem, w którym pełnia jego serca objawiła się w sercu matczynym i ojcowskim. Tak więc ty jako mama reprezentujesz swoją miłością matczyną serce ojcowskie, bo ono to wszystko w sobie ma, co jest w sercu matki. Więc Bóg chce i wierzy, że On też działa w nas i przygotowuje nas i będzie to robić, z duchowej perspektywy będzie to robić, żeby poszerzać też nasze serce na to, że chcemy duchowych dzieci i Panie poprowadź nas w tym kierunku. Amen. Żeby nasze serce otworzyło się na nowych ludzi, których Bóg chce dać, a nie zamknęło się. Panie, daj mi spokój. Nie. Panie, właśnie nie dawaj nam spokoju. Nie dawaj nam wytchnienia, ale żebyśmy byli tacy jak Ty, bo Jego to napędza. Żeby napełnić ziemię Bożymi dziećmi. Bożymi dziećmi. I po tym mieście, i w okolicach, i w Polsce, i w Ukrainie, i po całej Europie i świecie krąży wiele zombie. Ci ludzie wydaje się, że żyją i mogą nawet być bardzo aktywni, ale z duchowej perspektywy wiemy, że oni są martwi duchowo. I my mówimy do ich życia słowa, żeby Bóg wykonywał pracę, która przynosi życie i zrodzi ich na nowo. I wierzę, że kiedy Bóg też pracuje w nas i będzie poszerzać to nasze serce, za tym przyjdą ludzie. W tym sensie, że my do nich pójdziemy, idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. Również w tym wielkim nakazie misyjnym jest zawarty ten obraz. Skoro idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, bo ja jestem z wami, a wszelka władza mi jest dana na niebie i ziemi, to znaczy się, że jesteście zdolni je takimi uczynić. Czy my, mała grupka, jesteśmy w stanie uczynić tu ludzi uczniami Chrystusa? Może do tej pory nie byłeś. Ale tak, Biblia mówi o pewnym przyspieszeniu. O tym, że czas bezpłodności się kończy i zaczyna się czas płodności. Że my też przeszliśmy pewien etap, który byliśmy obciążeni tą bezpłodnością, ale idzie czas zmiany. Kiedy w związku z Chrystusem, w związku z Bogiem, te rzeczy się zmieniają i potrzebujemy się przygotować, poszerzyć to miejsce, nie tylko tu fizycznie, ale w naszych sercach, żeby przyjąć dzieci. I być może jesteś już starszy i już cieszysz się, ja tak powoli mam, że mam małe, że nie mam już małych dzieci. Dobrze, że moje chłopaki są większe, bo mogę się zająć innymi rzeczami, a nie ciągle maluchami się zajmować, tak? Ale może nie masz dzieci, bo jeszcze jesteś w ogóle nastolatkiem i nawet o dzieciach ci nie w głowie jeszcze, bo ty nawet nie wiesz, czy nawet jeszcze się nigdy w życiu nie zakochałeś, żadna dziewczyna być może się tobie nie podobała, czy chłopak, i to wszystko jeszcze ci nie na myśli. Ale nawet ty możesz mieć duchowe dzieci. Wszyscy możemy być duchowymi ojcami i matkami, aby w ten sposób wylać to ojcowskie wielkie serce Boże na ludzi, którzy tutaj są. Ostatnio rozmawiałem z Jonaszem z Czczewa. Słuchajcie, w ciągu roku ich grupa młodych dorosłych pomnożyła się z 7 do 30 par osób. 7 do 30 par osób. I powiedział taką ciekawą rzecz. On zauważył, że ludzie garną się do zdrowych relacji. Ludzie tego potrzebują. Poda nawet przykład dziewczyny, która jeszcze nie jest nawrócona i jest z tych tak zwanych trans, coś tam, wiecie. Czyli totalnie wielu ludzi by ją odrzuciło nawet w kościele. Ale ona, ostatnio opowiadał, przyszła sama jedna do nich chłopaków z tej grupy dorosłych oglądać mecz. Chociaż w ogóle piłki nożne nie lubi. Ale wiecie, co lubi? Lubi tych fajnych chłopaków, bo widzi, jakie fajne relacje mają. Ona potrzebuje zdrowych relacji. Ludzie potrzebują zdrowych relacji. Ludzie potrzebują miłości, bo jesteśmy stworzeni do miłości. Więc niosąc miłość, nie ma mocnych, żebyśmy się nie rozwinęli. Uwierzmy w to. Uwierzmy w to, że będzie wzrost. I jeszcze teraz go być może nie widzimy, ale zbliżamy się do niego. I Bóg przygotowuje nas na Niego. I my jesteśmy już w trakcie przygotowań, chcemy się temu poddać, aby Bóg nas przygotował. Bo będą się ludzie rodzić na nowo. Może to nie będą od razu tysiące, ale dziesiątki. Dziesiątki. I potrzebujemy być gotowi. Kto się nimi zajmie? Ja? Nie. Nie dam rady. Nie rozdwoję się. choćby było możliwe mnie sklonować. Ale ty i ja, my, wszyscy, wszystkie ręce na pokład. Wszystkie. Jeśli zdajemy sobie sprawę, co Bóg, z czym Bóg przychodzi i co idzie w tym duchowym wymiarze do Polski i w ogóle na świat, ten czas ostatecznego wielkiego żniwa wielkimi krokami się zbliża, to my musimy wszystkie ręce na pokład. Nie widzimy tego, ale uwierzyliśmy w to. Pomódlmy się. Panie, działaj w nas. Zmienię nasze serce, gdziekolwiek ono potrzebuje zmiany, żeby nasza mentalność się zmieniała. Chcemy widzieć coraz bardziej ten obraz tej rzeczywistości, którą maluje nam Twoje Słowo. Chociaż dzisiaj być może dla kogoś może ono się wydawać tak fantastyczne, bo tak bardzo nierealne, żeby kiedykolwiek się to mogło wydarzyć. Ale to Ty tak niezwykły obraz przed nami malujesz. I chcemy temu poświęcać się, podporządkowywać się, poddawać się temu, żeby jako Twój Kościół stać się tą siecią dla ryb, które Ty chcesz zebrać sobie tutaj z tych okolic. Być tym spichlerzem, który jest gotowy, przygotowany, żeby zebrać to żniwo, żeby to zboże nie leżało na ziemi, ale było gdzie miało być przechowane. Aby było w nas to wielkie serce, Twoje serce, aby przyjąć tych wszystkich ludzi, ilu zechcesz ich przyprowadzić. Chociaż po ludzku byśmy mogli powiedzieć: Panie, daj nam spokój już, bo nie chcemy tak się męczyć. Jesteśmy zmęczeni tym wzrostem. Ale Panie, z drugiej strony polskie mądre przysłowie mówi: od przybytku głowa nie boli. Więc Panie, działaj w nas. Poszerzaj nasze serce. Wszystkich nas. Być może ktoś już dawno nie wierzy w to, że coś się może wydarzyć. Już dawno przestał się modlić o ludzi, bo widzi, że to nic nie dało. Że tyle razy być może otwierałeś usta, żeby głosić Ewangelię i nikt się nie nawrócił. Ale to wszystko Bóg może zmienić w ciągu jednego dnia. Zaledwie w ciągu jednego dnia. Skoro może naród powstać jednego dnia, to jednego dnia może się okazać, że Twoje głoszenie przyprowadzi dziesiątki do Chrystusa. Bo nawróci się jedna rodzina, za nią druga, trzecia i nagle się okaże, że Ty potrzebujesz robić grupę domową, żeby zająć się tymi wszystkimi ludźmi. I że masz roboty pełne ręce, bo tyle dzieci jest, trzeba je przewijać, karmić i tak dalej. Duchowo. Panie, nie chcemy być jak ludzie w tym świecie, którzy nie chcą mieć dzieci. Bo chcemy sobie wygodnie żyć w komfortowym stylem życia. Ale chcemy być tacy jak Ty. Pochwycić to Twoje wielkie marzenie o dzieciach, o Twoich dzieciach. O to, że te miasta nasze, które dzisiaj są spustoszone przez śmierć i grzech, o to zapełnią się życiem i to będzie życie Jezusa Chrystusa. Panie, mam obraz i marzę o tym, żeby idąc ulicami Starogardu, słyszeć, jak z okien domów, gdzieś w blokach, w kamienicach płyną pieśni uwielbienia dla Ciebie, bo są tam zgromadzeni ludzie, żeby Ciebie uwielbić. A dlaczego by stadion tutaj w Starogardzie nie miał się zapełnić kościołem tych wszystkich ludzi, którzy chcą się zebrać razem, żeby oddać Tobie chwałę? I że nie starczy żadnej sali w tym mieście i że będzie trzeba się zgromadzić na stadionie. Dlaczego nie, Panie? Marzę o tym. Marzę o tym. Panie, dawaj nam Twoje marzenia, abyśmy mogli te rzeczy zobaczyć. Trzymam się tego i chcę to wierzyć i tą wiarę nieść. Panie, to, co najlepsze, jest wciąż przed nami. I chcemy się do tego jak najlepiej przygotować. Prowadź nas tym wszystkim, abyśmy byli gotowi, aby nas to nie zaskoczyło, ale byśmy byli dobrze przygotowani. Amen.